Peron. Kulturalny.
Relacje, rozmowy, recenzje. Dobry wieczór, Małgorzata Żerwę. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Pomorska Kolej Metropolitalna zapraszają jutro na wernisaż pokonkursowej wystawy 5. edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. O galerii zewnętrznej mówiliśmy niedawno w Peronie przy okazji wystawy jednego z laureatów tego konkursu, Thorstena Goldberga. Ma on swoją wystawę w Łaźni 2 w Nowym Porcie. A sama galeria zewnętrzna ma na celu stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej. Realizowane dzieła wyłaniane są przez międzynarodowe jury w ramach regularnie ogłaszanych zamkniętych konkursów. 5. edycja konkursu została zrealizowana we współpracy z samorządową spółką Pomorska Kolej Metropolitalna, która była organizatorem konkursu mającego na celu wyłonienie najciekawszego projektu grafiki ścian osłonowych 8 wiat przystankowych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jury uznało projekt gdańskiej artystki Anny Waligórskiej za najlepszy spośród prac biorących udział w konkursie oraz przyznało dwie równorzędne drugie nagrody projektom autorstwa Hansa Petera Kuna z Niemiec i włoskiego artysty Andrei Mastrovita. W konkursie udział wzięli także Amerykanie Kim Schenstadt i Lisa Reiter, Mariusz Waras z Polski, Metaform i Sumo z Luksemburga. W Peronie Kulturalnym rozmawiamy z laureatką Anną Waligórską oraz jurorem Jackiem Dominiczakiem z Akademii Sztuk Pięknych.
Najpierw był konkurs organizowany przez kolej na przystanki, a potem, jak już było wiadomo, jaka będzie architektura, to wtedy był drugi konkurs. On był bardzo konkretnie określony. Zwycięska praca architektonicznie buduje wszystkie przystanki tej kolei przy pomocy takiej czerwonej taśmy, jakby, że jeśli idzie do przystanku, to chodnik jest pomalowany na czerwono, a potem jest pionowa ściana tego przystanku, która jest tego samego koloru i z tego samego koloru jest poziomy dach nad przystankiem. I teraz chodziło o tą pionową ścianę. Te ściany będą zrobione ze stalowych płyt. W związku z tym konkurs był na użycie techniki jakby nawiercania tych stalowych płyt po to, żeby nałożyć na te pionowe ściany rodzaj grafiki czy obrazów, jakkolwiek to nazwiemy. Łącznie tam z informacją, jaki to jest przystanek, czy jakie to jest miejsce. To był konkurs międzynarodowy.
Z Polski Ania Waligórska i Mariusz Waras, obydwoje pracujący w Akademii.
Tak było rzeczywiście. To jest bardzo niezwykła historia, bo galeria zewnętrzna jest tak skonstruowana, że odpowiedzialnością jurorów jest nie tylko rozsądzić, ale pierwszą i kto wie czy nie ważniejszą sprawą jest, kogo zaprosić do tego konkursu. Znaczy jurorzy są tymi osobami, które decydują o zaproszeniach do zamkniętego konkursu. No to jest niezwykle odpowiedzialna praca, a pula jest ogromna, bo można zapraszać ludzi z całego świata. Ja byłem przekonany moim zaproszeniem Ani Waligórskiej, że znając jej malarstwo, znając właśnie to, że nie zajmuje się takimi rzeczami na co dzień, w związku z tym, że cały jej talent malarski będzie musiał zostać przetworzony na coś zupełnie nowego, to było ryzyko, ale też jakieś takie przekonanie, że być może to jest najlepsze rozwiązanie dla tego konkursu. Dlatego pomimo, że w innych edycjach zapraszałem ludzi ze Szwajcarii, z Nowego Jorku, w tej edycji zdecydowałem zaprosić Anię Waligórską z Gdańska. Bo ona jest fantastyczną malarką po prostu. Nie pierwszy raz w tym gronie decydowaliśmy o wyborze pierwszej nagrody i często to były wielogodzinne dyskusje, debaty, wzajemne przekonywania się itd. Praca Ani Waligórskiej została wybrana jednogłośnie.
To osobisty sukces profesora Dominiczaka.
No tak, ja się z tego ogromnie cieszę, no bo oczywiście, że tak. Zresztą to dla każdego z nas jurorów jest fantastyczna przyjemność, jeżeli artyści rekomendowani są wyróżnieni. Ja mam tą wielką przyjemność z moich rekomendacji, już są dwa projekty są już zrealizowane rzeczywiście.
A ten projekt Ani czym zachwycił jurorów, czy też przekonał?
Ten projekt zachwycił kilkoma rzeczami. Przede wszystkim oczywiście jakby warstwą estetyczną. Ten motyw, który Ania wprowadza, taki na naturalności, przyrodnicze motywy, powiedzmy, tak? Bo tam są drzewa i takie różne rzeczy. To jakoś tak nam się bardzo dobrze zestawiło, to znaczy Ania to bardzo dobrze zrobiła, w sensie takiego najbardziej pierwszego doświadczenia, czym się różni kolej metropolitalna, na przykład od SKM. Że ona wyjeżdża poza miasto. Czy właśnie jak, nie wiem, będziesz szła we Wrzeszczu i pomyślisz sobie, taką mam ochotę być, za miasto pojechać, no to wsiądziesz w tą kolejkę i pojedziesz po prostu, wiesz, nie?
Przyrodę.
Gdzieś tam w przyrodę i gdzieś w te fantastyczne okolice, które są dookoła Gdańska.
Na początku byłam zaskoczona, oczywiście bardzo mile, aczkolwiek pierwszy mój taki odruch był, że nie wiem, czy podołam temu, czyli właśnie projektowanie czegoś dla architektury naprawdę w dużej, dużej skali.
Jak duże są te ściany na przystankach?
Te ściany są bardzo duże. Każda jest inna, ale to są takie wielkości rzędu, nie wiem, 15 na 20 metrów, także to naprawdę jest gigantyczne przedsięwzięcie. No wcześniej oczywiście miałam kontakt, no bo zajmuję się też malarstwem ściennym, więc projektowaniem te wiaty zrobione są z blachy i cała grafika, która właśnie powstaje, ma być perforowana, czyli to, co jest wycięte, tworzy w jakiś tam sposób ten wzór. Inaczej niż w malarstwie, gdzie mogę sobie grać kolorem czy natężeniem. Tutaj to wszystko jest takie bardzo, bardzo zgrafizowane, no i jeszcze dodatkowo trzeba było wziąć też pod uwagę, że te otwory, które mają być wycinane w tej perforacji, też muszą mieć odpowiednie wielkości, ponieważ jakby ta ograniczenia technologiczne tutaj też jest bardzo ważne, no i nie można sobie puścić wodzy fantazji tak do końca, jakby się chciało, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą technologię.
Tu mamy Benino.
Tak, jest 8 przystanków. Większość z nich ma 2 ściany. Ja w tym swoim projekcie zainspirowałam się tym, którędy jakby ta linia kolei ma biec, czyli też jest ten stary nasyp kolejowy, który teraz biegnie przez jakieś takie miejsca podmiejskie, zalesione, mocno związane właśnie z przyrodą. I takim impulsem od początku, jak myślałam właśnie co zrobić, to były takie organiczne bardzo elementy, które chciałam, żeby się tam pojawiły.
No tu mamy gałęzie, liście.
Tak, gałęzie, liście.
A wejdźmy do środka. Jesteśmy teraz w jasieniu.
Tak, jesteśmy w jasieniu.
Bo to jest ciekawie wygląda od strony pasażera, bo to jest trochę tak jak cień na szybie.
Tak, ponieważ właśnie dużą rolę odgrywa właśnie światło, przez to, że to jest perforacja, więc jakby tam, gdzie są te wycięcia w blasze, jest światło przepuszczane. Rzuca takie cienie, jakbyśmy właśnie byli gdzieś w jakimś lesie, że po prostu w tej takiej bardzo mocno współczesnej architekturze właśnie się pojawia ten element taki naturalny, powiedzmy, wzięty z przyrody, że właśnie jakieś takie słońce przedzierające się gdzieś tam przez liście i dające taki efekt takiej wibracji. To jest oczywiście działanie światłem naturalnym. Powstał pomysł, żeby właśnie zrobić też takie oświetlenie światłem sztucznym, które potem po zmroku zostaje włączone, czyli jakieś światła, które oświetlają też te wiaty, ale także taki system, specjalny system LED-owych świateł, które są zamontowane na suficie.
I one przenoszą ten obraz.
Tak, one są zamontowane na tym suficie, tej wiaty, i tworzy się ten sam wzór, albo jakiś fragment tego wzoru, który jest na ścianie, i to też jest wszystko sprzężone z ruchem pociągu. W mojej idei wygląda to tak, że jak pociąg zbliża się do stacji, to te światła, te LEDy na suficie zaczynają sobie trochę drgać, rozpalać się. Jak pociąg wjeżdża, to wszystko się jarzy i świeci, natomiast jak odjeżdża znowu, to zaczyna powoli zanikać. Inny jeszcze pomysł światła to są takie wskaźniki świetlne, które tutaj widać na tym projekcie. Słupki, które też, kiedy pociąg będzie wjeżdżał na stację, oprócz tego, że oczywiście jest wyświetlany czas, ale jeszcze też wizualnie informuje, za jaki czas ten pociąg na stację wjedzie, i tak samo po odjeździe pociągu będzie się obniżało to światło. To jest taka plansza pokazująca już tak technicznie bardziej, jak właśnie wygląda ten panel świetlny, który ma być umieszczony na suficie, że ma się składać właśnie z takich kwadracików LED-owych, i one w odpowiedniej konfiguracji, zapalając się, będą tworzyły tą grafikę.
No to tu nie wystarczyło talentu malarskiego, ale też i duża znajomość technologii.
Tak, znaczy właśnie chciałam jeszcze raz podziękować moim dwóm przyjaciołom, Tomkowi Skrobunowi i Wojtkowi Zaborniakowi, którzy służyli mi swoją wiedzą, ponieważ są architektami, i stworzenie tego typu diagramu, no dla mnie jako malarza oczywiście to było coś zupełnie pierwszego, więc gdyby też nie ich pomoc, to na pewno nie byłabym w stanie aż w ten sposób tego wszystkiego przedstawić. Akurat na tych projektach tak bardzo mocno świeci ta czerwień, ponieważ to podświetlenie takie środkowe sprawiło, że ona jest bardzo świecąca. No ale tak pewnie taki będzie efekt jak tutaj wieczorem, ponieważ z zewnątrz ta czerwień będzie wygaszona, a z kolei od środka będzie to widać.
Ale ta perforacja to jest dobry pomysł, bo daje takiej lekkości.
I zewnątrz będąc, i wewnątrz możemy, jakby no, jest cały czas dostępne nam to wizualnie.
Rzeczywiście one się dzieliły jakby na dwie grupy. Jedna grupa, w której była Ania, były też inne prace, które traktowały jakby każdy przystanek jako zupełnie oddzielną grafikę. To niewątpliwie okazało się lepszą strategią. Były też takie prace, które no, wytwarzały takie jakby systemy nawierceń, perforacji, które trochę przypominały jakby tapety, tak? Że były taki jakby powtarzalny wzór, który był jakby nakładany na te ogromne powierzchnie, bo te ściany są ogromne w sumie.
No jest na czym malować.
No ja dlatego byłem przekonany, że to właśnie malarstwo musi być kluczem do tego. Znaczy bycie malarzem musi być do tego kluczem. Właśnie niekoniecznie grafikiem.
Czyli jednak skłoniliście się do koncepcji indywidualnych przystanków, z których każdy ma swoją...
On jest każdy troszkę inny. Zresztą Ania Waligórska wprowadziła pomysł, który wszystkim jurorom zagranicznym przekonywujący się okazał. Ania oprócz nazwy przystanku, a nasze nazwy są bardzo trudne, nie tylko do odczytania, ale do zapamiętania i wypowiedzenia. Przez
na przykład?
Wrzeszcz chociażby. I Ania, niezależnie od tego, że zgodnie z wymogiem konkursu są nazwy, znajdują się na tej ścianie, to wprowadziła również cyfry. Ogromne, na całą wysokość, po prostu perforowane cyfry, które no, po prostu potrafią łatwo, tak,
jeśli podejdzie, identyfikować.
Tak, podejdzie ktoś do ciebie i powie, no jak ja rozpoznam przystanek na dworcu lotniczym, no to wysiądziesz na piątce.
Tak. A nie w Rębiechowie.
A nie w Rębiechowie. Tak, dokładnie.
Tak, tak. Te stacje mają swoje numery. Oprócz tego jeszcze dodatkowo pojawiają się napisy z nazwą stacji, ale chciałam też wprowadzić numer, który po pierwsze też kompozycyjnie bardzo mi się tutaj wpasował do tych prac, a też troszeczkę z myślą o takim ułatwieniu komunikacyjnym i też troszeczkę z myślą o obcokrajowcach może, którzy...
Strzyża.
Może nie jest najłatwiejszym słowem do wypowiedzenia przez kogoś, kto nie jest Polakiem. Więc myślałam, że właśnie te numery też jakoś ułatwią orientację.
Także to bardzo był dobry pomysł i on rzeczywiście będzie wprowadzony.
Przyznaliście również dwa wyróżnienia.
Przyznaliśmy dwa wyróżnienia jakby za inne myślenie zupełnie, że cenimy artystów, którzy niekoniecznie nawet mieszczą się w ramach wymogu konkursu, ale proponują coś, co jest jakby otwarciem zupełnie nowych możliwości. Zresztą tak mi się wydaje, że taka jest idea w ogóle wyróżnień.
A jedźmy na lotnisko.
Jedziemy na lotnisko.
To jest który? Przystanek?
Numer 7.
Ale kolej jedzie dalej?
Tak, kolej jedzie dalej. Kolej jedzie jeszcze... lotnisko jest tutaj.
Lotniczy 7.
Kolej jeszcze jedzie do Banina, to jest numer 8, ale też już dowiedziałam się, że on jest w planie, żeby się w ogóle rozrosła jeszcze ta linia, więc pojedzie jeszcze dalej. A także...
Mogłaby do Kartuz.
Mogłaby, oczywiście, prawda? Bo tak trochę dziwnie się kończy na tym Paninie, tak trochę w środku pola, bo na tych zdjęciach widać właśnie było, że ona tak... Tak, jak najbardziej. Ja się prosi, żeby to dalej pojechało i gdzieś nam się łączyło z jakimś większym węzłem kolejowym, żeby można się było, powiedzmy, gdzieś tam przesiąść dalej.
Paradoksalnie ten port lotniczy to chyba jest najmniejsza ściana.
Tak, tak, ona jest najmniejsza. Cały ten terminal może jest troszeczkę inaczej zrealizowany i dlatego ta ściana jest taka mała.
No tak, bo
mała.
Tu nie potrzeba zadaszenia żadnego.
Tak, tak. I ona jest bardzo długa, ale jest w miarę nisko. Nie pamiętam już niestety tych wymiarów.
I tu są dmuchawce, latawce.
Tak, dmuchawce, latawce, pierwsze skojarzenie. Jakieś takie kwiatki, które są...
Latające.
Latające. Na niektórych, na przykład jak tutaj w tym Brentowie, z jednej strony tylko pojawia się numer, natomiast z drugiej jest sama grafika, to też kompozycyjnie tak pasowało. Te napisy też właśnie chciałam, żeby się pojawiły i tutaj taki mój mały malarski wtręt będą perforowane, ale chciałabym, żeby od strony wewnętrznej one były przykryte kolorowym pleksiglasem albo poliwęglanem, jakąś taką płytą, która jest bezpieczna i mocna, ale też, żeby właśnie jakiś kolor też wnieść do tego napisu, żeby jakby on miał taki transparentny, ale jednak lekki kolor. I właśnie chciałam, żeby każda ta stacja też minimalnie, ale jednak ten napis był w jakimś kolorze, bo ta moja malarska natura upomniała się o swoje. To było dla mnie takie wyzwanie, prawda, bo to właśnie przede wszystkim też ta perforacja, bo na początku miałam jakąś wizję, a potem... Ojej, ja tego się nie da wyciąć, bo nie może być takiej dużej dziury, bo tam jeszcze takie były obostrzenia oczywiście, nie wiem, że te otwory nie mogą być tak duże, żeby się, nie wiem, ludzie potem nie wspinali, żeby tam czegoś przed nie wrzucać, żeby, nie wiem, ptaki nie wpadały, no po prostu...
No właśnie, a jak duże są te dziurki?
8 na 5 centymetrów, więc...
Prostokąty.
Tak, prostokąty.
8 na 5. Jak wróbelek się uprze, to sobie...
Wróbelek jak się uprze, to może by tam wszedł, mam nadzieję, że nie zaklinuje.
No nie, wróbelek, spokojnie przejdzie.
Też im większy jest ten otwór, tym ta grafika jest bardziej czytelna. Skoro zostało to zaakceptowane, to myślę, że jest to wszystko wykonalne. Zobaczymy właśnie podczas już realizacji. Jak to.
Kiedy realizacja?
Zdaje się, że do 2014 roku to ma być zakończone.
Zwrócę uwagę na to, że już to powoli się zmienia w Polsce, że my jeszcze mamy stary nawyk sprzed czasów elektroniki, że nazywamy transport komunikacją. Bo u nas jest cały czas komunikacja miejska. To jest bardzo niezrozumiałe dla ludzi z zagranicy, bo komunikacja to jest internet, to są telefony, to jest natomiast tramwaje, to wszystko to jest transport publiczny. Przez 4 lata jeździłem pociągiem między Lizboną a Covilhą w Portugalii. I tak się wydarzyło akurat, że w tym czasie właśnie z pieniędzy europejskich przebudowano całą tą linię. To, co mnie absolutnie zadziwiło, że jak jechałem tym Intercity przez Portugalię, to cały czas oglądałem wspaniały krajobraz. Jak wjeżdżaliśmy do miasta, to wspaniałe miasto, najczęściej przez starą część się przejeżdżało, stary dworzec i tak dalej. Natomiast jak pamiętam jeżdżenie do Warszawy, czy tam, to po prostu jest takie uczucie, że koleje jadą po jakichś opłotkach, po garażowiskach, po jakichś, no, jakichś rzeczach, gdzie się wyrzuca śmieci, pozostawia się, tak? Jakiś po prostu, że jedzie się, potem jak się wjeżdża do miasta, to jest jakaś okropna wizja tych takich niby przemysłowych, jakichś garażowych biznesów, jakichś reklam, jakichś billboardów, jakichś, że potem się dopiero wjeżdża do środka miasta, na chwilę robi się ładnie i potem znowu się wjeżdża w to takie śmietnisko niesamowite. W tym kontekście ta nowa linia kolejowa będzie kompletnie nowym doświadczeniem dla nas, dla gdańszczan, dla po prostu jakby polskiego rozumienia, czym jest kolej. Że ona raptem znajdzie się no, w pięknych dziewiczych krajobrazach często, czy w jakichś takich miejscach, które nigdy nie były projektowane od początku jako tereny kolejowe. Bardzo na to liczę, że to będzie jakby w pewnym sensie nowy standard, który pokaże, że to może wyglądać inaczej. Zresztą moim marzeniem jest, że kiedyś w Trójmieście tak zrobimy, że SKM stanie się nie przystanki SKM-u, tylko widoki z SKM-u staną się wizytówką miasta. Bo to robią turyści, którzy siedzą w pociągu, oglądają po prostu Trójmiasto z SKM. No i to w tej chwili nie jest najlepszy widok.
Pozostańmy z nadzieją na przyszłość i na wzorcowy szlak transportowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W peronie gościliśmy Jacka Dominiczaka i Jannę Waligórską, a wernisaż wystawy jutro w piątek 22 lutego o godzinie 18 w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia przy Jaskółczej. Perony od poniedziałku do piątku o 21.30. Małgorzata Żerwe, Tomek Cybula, dobranoc. Peron.